Witajcie w niedzielny wieczór w 70. odcinku Rozmowy Kontrolowanej. 70. odcinek, macie pojęcie, ile to już tygodni jesteśmy razem? A w tym tygodniu jeszcze nie w komplecie prowadzących, ale za to z fantastycznym gościem, jak co tydzień. Dziś gościmy wieloletniego dziennikarza i redaktora Computer World, organizatora licznych konferencji, prelegenta i radioamatora, Marcina Marciniaka. Cześć Marcin.
Dzień dobry.
Marcinie, trochę ci już zdradziłem, ale chyba lepiej zapowiesz się sam. Przedstaw się naszym słuchaczom i powiedz, kim jesteś.
A imię i nazwisko już widać, Marcin Marciniak. A jakbym się chciał tak przedstawić technicznie, to w pierwszej kolejności inżynier, ekspert, specjalista od wiedzy, od technologii i także dziennikarz, chociaż przez pewien czas właśnie ten drugi fach był na froncie. Teraz przede wszystkim inżynier, ekspert, dziennikarz, to tak niejako przy okazji.
No dobra, to zacznijmy od początku, od samego początku, od zarania dziejów. Co było na początku w twoim przypadku? Jak wyglądał twój pierwszy kontakt z komputerem?
Chyba typowo dla ludzi w tym wieku, mianowicie ZX Spectrum u kolegi, potem Atari 65XF w domu, a przez krótki czas także Bosmany w Pałacu Młodzieży. A później to już kolejne wcielenia pecetów takich czy innych w domu i w pracy.
Kurczę, czasem mam wrażenie, że wszyscy mieli tego samego kolegę z ZX Spectrum albo z Commodore, bo wszyscy mówią, że to pierwszy komputer był u kolegi, więc ten kolega naprawdę musiał być kimś, jak miał wszystkie komputery. Słuchaj, nie dokopałem się też, jeżeli chodzi o informacje o ukończonych przez ciebie studiach. Czy kończyłeś jakieś z zakresu IT albo bezpieczeństwa?
Nie, pod tym względem jestem samoukiem. Gdy studiowałem, byłem już pracownikiem uczelni, organizowałem też pracownię komputerową. Zresztą spory kawałek mojej historii zawodowej nigdy nie był opisywany online'owo i chyba niech tak zostanie. Dla mnie najważniejsze jest dziś doświadczenie. Także nie mam backgroundu ani skończonych studiów w tym takich kierunkowych w tej dziedzinie.
No, chyba tak jak większość branży security w kraju. No, wszyscy, kiedyś dawno temu jeszcze nie było takich studiów z zakresu bezpieczeństwa, więc dopiero teraz powstają, więc wszyscy kiedyś zaczynaliśmy jako samoucy. A ty zaczynałeś jako dziennikarz, z tego co udało mi się wykopać. Byłeś odpowiedzialny za dział technologii i bezpieczeństwo w Computer Worldzie. Byłeś jeszcze wtedy bardziej dziennikarzem. Czy jakby tutaj już miałeś te cięgoty do technikaliów, czy też łączyłeś te dwie pasje?
Myślę, że oba przypadki jednocześnie, chociaż historycznie najpierw byłem specjalistą technicznym z dosyć sporym doświadczeniem jako administrator sieci, a zaraz potem jako inżynier wdrożeniowy. I podczas jednej z konferencji organizowanej zresztą przez firmę Nokia były prezentowane firewalle i my mieliśmy takie wtedy w firmie na próbę i parę rzeczy w tych firewallach nie działało. A podczas tej prezentacji inżynier mówi, że świetnie działa. Ja mu powiedziałem, że mamy taką i taką konfigurację, spróbuję ją odwzorować i pokazałem, jak nie działa. Jak kilkuletnie dziecko prosi o pytanie, pokaż jak nie działa, to ja mu pokazałem, że tak nie działa. I potem podszedł do mnie człowiek, bardzo tak ciekawie zagadujący, który powiedział, czy ja mogłem to opisać, to co ja w tej chwili robię, w jaki sposób. To był nieżyjący już niestety mój kolega Tomek Marcinek, który wtedy prowadził taki właśnie dział w Computer Worldzie, zaproponował mi napisanie tekstu inżynierowi, specjaliście takiemu, może inżynierowi jeszcze wtedy za mało, no ale powiedzmy. I tak poszedł jeden tekst, drugi, trzeci. Potem mi się to spodobało. Potem pierwsze początki były oczywiście ciężkie, a potem to już było lepiej. Pracowałem nie tylko w Computer Worldzie, pisałem także dla ITWiza i zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce między technologią a ludźmi. I w sumie też zawsze chciałem wiedzieć, jak taka technologia działa, stąd też moje takie stwierdzenie pierwsze, dajcie mi dokumentację techniczną. Bo to tak jest, że jak ktoś raz był inżynierem, to będzie nim do końca życia i w związku z tym, jak ma coś poprosić, to poprosi o dokumentację techniczną. Ja tak robiłem. Chciałem wiedzieć, co w takiej technologii piszczy. Gdy się tego dowiedziałem, przekładałem tę wiedzę na język zrozumiały dla odbiorców. No, trzeba się było tego nauczyć, to na początku nie było proste. I zawsze wolałem promować inżynierów niż dyrektorów marketingu i rozwoju. To było to... Powodowało również pewne spięcia między różnymi firmami. które tam chciały się zareklamować, ale ja im mówiłem, że jak oni przedstawią swojego głównego inżyniera, który robi takie fajne rzeczy i tu powiemy, w jaki sposób on to robi, co z tego powstanie, jak to się przekłada na produkty, to efekt będzie lepszy niż pokazywanie szerokiej wizji marketingowej jakiejś tam, którą wszyscy już byli przesyceni całkiem. To był mój sposób przygotowywania materiałów, który chyba był fajny i tak mi się jakoś bardzo podobał. Gdy chciałem szukać swojego miejsca, to stwierdziłem, że znajdę to miejsce między technologią a ludźmi, bo to jest chyba najfajniejsze w ogóle. Daje duże pole do rozwoju i to w każdą stronę, zarówno w części technologicznej, jak i w części związanej z ludźmi, którzy z tej technologii korzystają. Także dwa przypadki jednocześnie i no i chciałem zarażać ludzi tą wiedzą, którą w jakiś sposób, albo jeżeli nawet jej bezpośrednio nie posiadam, to przynajmniej wiem, kto ją posiada i umiem to w jakiś sposób pokazać. To też jest fajne, też to lubię.
A czy ta umiejętność, że tak powiem, mówienia, przekładania języka inżynieryjnego na ludzki tak zwany, przydaje się twoim zdaniem tak w karierze bezpiecznika chociażby?
Bardzo. Nie wiem, czy widzieliście takiego popularnego mema, gdzie jak widzą produkcję, jak widzą, jak poszczególne działy widzą inne działy. I tam dział security jest pokazywany w czarnej masce Data Vadera, jeżeli dobrze pamiętam. I tak myślę, że jeżeli dział security chce zmienić tę maskę na coś bardziej przyjaznego dla użytkowników, to powinien właśnie umieć mówić przynajmniej częściowo ich językiem. Także chyba jest to... Chyba jest to jakaś wskazówka. Tak, jest to bardzo potrzebne. Chociażby procedury, które się przygotowuje, to też musi być napisane takim językiem, żeby ci ludzie to zrozumieli, bo inaczej będą je stosować niewłaściwie albo pewne niedopowiedzenia będą źle zrozumiane.
Słuchaj, przetrzepałem też twój kanał na YouTubie. Robiłeś wywiady i jesteś vlogerem od dawien dawna. Pierwsze filmiki to widziałem, że już tak jakieś 9 lat temu kręciłeś. Nie myślałeś wtedy, albo teraz nie myślisz, żeby robić to regularnie i na poważnie taki kanał zbudować i nie wiem, co tygodniówkę jakąś tam wrzucać?
Oj, to już ponad 10 lat, ale nie wszystkie filmy były publiczne i oprócz tego był drugi kanał. Bardzo poważnie to rozważałem. Niestety zachowanie takich platform jak YouTube i potem Facebook, a zwłaszcza ich umowy licencyjne, mnie do takich działań bardzo skutecznie zniechęciły. To jest kwestia jednostronnie podejmowanych decyzji i taka jedna decyzja spowodowana jednym filmem lub nawet komentarzem, a były takie przypadki, ubija cały kanał i wszystkie osiągnięcia. Tu daleko nie trzeba szukać, parę dni temu z YouTube'a spadł dość ciekawy kanał promujący naukę, a do tego mój znajomy Piotr, na pewno go znasz, prowadzi firmę z charakterystycznym czarnym layoutem strony. Doświadczył blokady opcji zarabiania na Facebooku. Na szczęście on z tego nie korzysta. Ja również bym z tego nie korzystał i tak samo nie korzystałem z opcji zarabiania na YouTubie. Z różnych powodów i ten spowodowany dokładnym przeczytaniem umowy licencyjnej był chyba jednym z najważniejszych. Ja to przewidziałem już dekadę temu i nie chciałem brać w tym udziału. Planowałem publikowanie i nawet miałem przygotowane materiały na całą serię. Myślałem o tym technologu jeszcze w czasach IDG. Poprowadziłem technologa pisanego. On był taki różny. Ówczesna platforma nie bardzo się nadawała do streamingu wideo takiego innego niż to, co robiliśmy, czyli wtedy robiliśmy szkolenia, inne podobne takie działania. No i to niestety po prostu nie pasowało. A monopol YouTube'a też mi zdecydowanie nie pasował z racji na to powód, co powiedziałem. Dodatkowo mechanizmy zarabiania przez Google'a i Facebooka na niekomercyjnych publikacjach też mi się nie podobały. Dziś na przykład nie da się już wyłączyć reklam, a dodatkowo trzeba płatnie coś promować, by komukolwiek się wyświetliły i nie, to nie jest kierunek, w którym chciałem iść. Dlatego stwierdziłem, że mogę to robić dla fanu, dla hobby, natomiast to nie byłby główny zakres mojego działania, właśnie z tego powodu. A niestety nie mamy dlatego alternatywy, to jest praktycznie monopol.
No właśnie, to jest ciekawe, co mówisz, bo zauważyłem, że bardzo, bardzo dużo influencerów i ogólnie ludzi teraz młodych stara się oprzeć cały swój biznes na platformie typu właśnie TikTok, YouTube czy innego rodzaju tego platforma. I tak jak mówisz, umowy licencyjne, kwestia tego, że kanał po jednym komentarzu, zresztą ostatni przypadek naszego wspólnego znajomego to pokazał, no może doprowadzić do tego, że taki biznes szybko znika albo zostaje zdemonetyzowany, to się chyba ładnie tak nazywa. Także.
Bardzo nie lubię określenia monetyzacja, ale tak, tu chodzi o to, że ktoś, kto na tym zarabiał, nagle zostaje pozbawiony źródła dochodów. W związku z tym możliwości są dwie, albo jest to coś, co jest tylko dodatkiem, albo ma jakiś sposób rozwiązania alternatywne. Jedno i drugie nie wchodzi w grę w przypadku serwisu takich gigantów. Także uważam, że to nie jest najlepszy pomysł. Być może jakieś regulacje by w tym pomogły, ale w tej obecnej postaci niestety nie.
Marcinie, zawodowo zajmowałeś się też tworzeniem i organizacją konferencji na IT i security. Co jest największym wyzwaniem w takich projektach według ciebie? Czy to są marudni prelegenci, brak ciekawych zgłoszeń na call for papers, czy taka typowa, wiesz, organizacja czysto techniczna? Co jest wyzwaniem w takich projektach?
Wbrew pozorom marudni prelegenci nie są aż takim wyzwaniem. Owszem, byli marudni, ale ja też jestem i ja to sobie mogę wyobrazić. Poza tym maruda ma pewne ograniczenia swojego marudzenia i czasami wiadomo, jak z taką marudą można w jakiś sposób postępować. To jest, powiem, ryzyko jest znane i umiemy nim zarządzać. Tak powiem. Dużo gorszy problem to było zestawienie call for papers z działaniami handlowymi i z tym miałem sporo problemów. Sama organizacja techniczna to jest osobny przypadek i tutaj mam wielki szacunek dla specjalistów, którzy się tym zajmują. I sam wiem, jak wiele pracy to pomaga i tutaj nieoceniona była pomoc koleżanek i kolegów. Chylę czoła przed tym, którzy potrafią to zrobić w taki sposób, że prelegenci czują się częścią tego całego przedsięwzięcia i to wszystko jest dobrze zorganizowane. Są na to reguły, korzystałem z praktycznie najlepszych wzorców, także najtrudniejsze to było zestawienie komercji z call for papers i w jakiś sposób pomaganie tym prelegentom, żeby trafili ze swoimi pytaniami w mniej więcej to, co chcieliby usłyszeć albo o czym chcieliby opowiedzieć odbiorcy. Tutaj najlepszym sposobem była rada programowa. Chyba nie znam lepszego sposobu, żeby wybrać to, o czym opowiedzą prelegenci, niż zderzyć to z wiedzą doświadczonych ludzi z rady programowej. Także wszystkiego po trochu, ale najwięcej to był problem zdarzenia sprzedaży z programem.
A co byś wybrał? Konferencję online, tak jak teraz wszyscy na nie cierpimy, czy też konferencję taką w tradycyjnym modelu, czy też hybrydę?
Tylko i wyłącznie konferencję fizyczną. Mam nadzieję, że niebawem do niej wrócimy. Z kilku powodów. Po pierwsze, ludzie, którzy na takie konferencje chcą przyjść, są obarczeni bardzo dużą liczbą różnych zadań, a jak są na konferencji, to część z tych zadań z konieczności muszą przełożyć. I wtedy mają czas, oprócz tych prelekcji, na pewne spotkania networkingowe, których by nie zrobili inaczej. To jest moje pierwsze wrażenie ze zderzenia konferencji online'owej z konferencją fizyczną. Konferencja fizyczna to jest także możliwość dyskusji na temat tego, co się przed chwilą wydarzyło gdzieś w foyer. Możliwość spotkania kolegów, których się nie widziało przez pewien czas i na przykład nie było nawet pomysłu, żeby w tej chwili teraz natychmiast do niego zadzwonić. A tymczasem jak podczas konferencji się go po prostu złapie, wypije się kawę albo chociaż się tam pogada przy jakimś stoliku i to są cenne doświadczenia, które potem, to się trudno przekłada na pieniądze, ale ma olbrzymie przełożenie na wiedzę, którą można uzyskać, bo każdy z nas jakiś kawałek wiedzy ma i chętnie, mniej chętnie, ale zazwyczaj chętnie się nią dzieli. I zestawienie takiej wiedzy z czymś, co się wydarzyło przed chwilą, daje nową wartość, bo na przykład daje impuls do kolejnych działań. Właśnie w ten sposób powstał jeden z projektów, o którym pewnie, jak cię znam, to pewnie mnie o to zapytasz.
No za chwilę będę pytał o wszystkie twoje projekty, bo jakby zachęciłeś mnie do tego, jak rozmawialiśmy wcześniej przed naszym podcastem, także na pewno dam ci dużo czasu na opowieści o swoich projektach. Ale skończmy jeszcze ten temat związany z konferencjami i z jakby tym całym czasem, kiedy spędziłeś na pisaniu artykułów i uczestnictwie, ale też organizacji konferencji. Jak twoim zdaniem zmienił się świat IT takimi, wiesz, oczami dziennikarza? Relacjonowałeś ten świat przez 16 lat, jak dobrze naliczyłem. Czy coś było zaskakujące, jakaś technologia, coś cię zaszokowało przy tych zmianach przez te 16 lat?
Tak, i tu jest... Listy jako takiej nie mam. Natomiast ja postaram się przejść przez to, jak ja na to patrzę od teraz wstecz. Według mnie najpoważniejszy problem, który widzę, i też wspomniałem o tym przy okazji wywalania kanałów YouTube'owych i Facebook'owych, to jest algorytmizacja wszystkiego. Zamiast działań, które przedtem były właściwe dla człowieka, teraz jest to wykonywane automatycznie przez program. Z jednej strony jest to pozytywne, a z drugiej już niekoniecznie. I to są te przykłady, których przecież przedtem nie było. Zawsze był jakiś moderator na forach dyskusyjnych, teraz te wszystkie rzeczy wykonują automatycznie sieci społecznościowe i to jest bardzo poważny krok wstecz, jeśli chodzi o komunikację ludzi. Druga rzecz, która nastąpiła, to były ataki w modelu komercyjnym. Gdy mówimy o starych wirusach, mówię to na przykład, to jest etap oprogramowania MKS-Wir produkowanego przez Marka Sella, później dystrybuowanego bodajże przez Apexim, jeżeli dobrze pamiętam, to były wirusy pisane przez miłośników technologii, często dla żartu, często dla niszczenia z jakiegoś tam powodu, ale ogólnie było to nastawione na akcję. Natomiast teraz, od pewnego czasu, to już jest ponad dekadę, przeszliśmy do całkowicie komercyjnych ataków, które stosują wszystkie metody, jakie są tylko dostępne. I śledziłem ten etap przejścia z części takiej dla fanu, potem była część dla technologii, a potem była część do kradzieży danych, a w tej chwili są już tylko i wyłącznie ataki komercyjne. W sumie przewidział to Yuri Rivner podczas konferencji RSA, byłem na niej w Londynie, i analizował wtedy świeżo botnet Zeus, który wtedy był nowością. To się nazywało Zeus Disinfection Session. Długa sesja, ściśle techniczna, pokazująca ID, disassemblację i metodę unikania debugerów, inne podobne sposoby. Ja nie jestem programistą, w związku z tym musiałem się do tego bardzo mocno przygotować. Sporej części stamtąd no, trudno mi było zrozumieć, ale później już tę wiedzę jakoś tam uzupełniłem, już wiedziałem, o co chodzi. I rozmawiałem z nim na temat takiego małego projektu polowania na botnety i wspomniał, że zaraz to się zacznie na poważnie. I on mówił, że gdy przejmowali firma RSA, do celów badawczych przejęła kilka botnetów, zobaczyć co tam jest, to się okazało, że 1/3 tych maszyn to były maszyny firmowe, 1/3 botnetów Zeusa. W związku z tym już wtedy mówił, że te firmy siedzą na korcu złota, tylko powinny znaleźć sposób na wykorzystanie tych pieniędzy. Mówił także o praniu pieniędzy, o całym cyklu z mułami, o kosztach i innych podobnych rzeczach. I ja wtedy już widziałem, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy to będzie mainstream wszystkich całych przestępstw cyberowych. No i to się stało. To jest według mnie bardzo, bardzo zła sprawa. Coś, co się zmieniło, to jest wykorzystanie umiejętności służb profesjonalnych, czyli wyciek informacji wywiadowczych, ściśle wywiadowczych z agencji amerykańskich i zmiana metody działania. Przejście z modelu, kiedy ktoś przygotowuje takie narzędzie i sam je wykorzystuje, na model usługowy oraz bardzo ważna rzecz, zmiana konstrukcyjna. Zauważcie, że stare wirusy były pisane tak, że był exploit oraz ta część wykonawcza była połączona w jedno. Teraz oddzielenie exploita od payloadu sprawiło, że umożliwiło to, że możliwe stało się przygotowanie narzędzi, które z dowolnego zestawu exploita, który pasuje do takiego tam działania, da się wstrzyknąć dowolny payload i już. I takie narzędzie będzie działało. Gdy vendor załata taką podatność, to przygotuje się nowy exploit, ale payload i metoda zostaje ta sama. To chyba jedna z gorszych rzeczy, jakie się zdarzyła od strony złych ludzi. Natomiast od strony użytkowników, coś, czego się nie spodziewałem, że ludzie oddali całą swoją prywatność i bezpieczeństwo za proste i tanie usługi o przeciętnej jakości. I to widać choćby w postaci smartfonów, które mają włączone wszystkie usługi, sieją prywatnymi informacjami na wszystkie strony. No i to jest coś, czego się nie spodziewałem. Bardzo byłem zdziwiony tym rozwojem tego, że to poszło w tym kierunku. To, czego się po części spodziewałem, ale nie przypuszczam, że będzie aż tak, to jest usieciowienie wszystkiego. Czyli wszystkie urządzenia dzisiaj chcą mieć dostęp do internetu. Nawet pakiet biurowy bez niego za bardzo nie chce działać, co samo w sobie jest porażką. Wszystkie urządzenia, odkurzacz automatyczny, to już nie jest odkurzacz, który ma wbudowaną całą logikę, tylko korzysta z serwerów po stronie vendora, wysyłając im informacje na temat wszystkiego, co widzi na przykład. To jest poważna sprawa. Coś, czego się nie spodziewałem, to była totalna porażka Microsoftu w sektorze telefonów. Byłem przekonany, bo mieli już system, nazywał się Windows Mobile, kupili Nokię, więc w zasadzie kupili potentata, z którym mogli zrobić naprawdę dużo. I system Windows Phone według mnie miał bardzo duży potencjał, ale nie zażarł. Z różnych powodów nie zażarł. Według mnie zbyt wcześnie został puszczony na rynek i za bardzo był niedopracowany. a zderzył się z działającymi systemami dwóch swoich najważniejszych konkurentów. W sumie trzech, bo BlackBerry był już schodzący wtedy. No może jeszcze nie, ale to według mnie była jedna z ważniejszych rzeczy, która mnie zszokowała. To chyba tyle, bo może jeszcze rozwój open source'a, który systemu operacyjnego bazującego na pomyśle Linusa Torvaldsa, który był systemem dla geeków, potem stał się systemem dla hostingu, a w tej chwili większość maszyn w chmurach obliczeniowych pracuje na tym systemie i spora część ludzi ma go gdzieś i nawet nie wie, że tam pod spodem to pracuje. To być może jest jeden z fajniejszych sukcesów, który również ma swoje ciemne strony.
No właśnie, ale przez tyle jakoś lat, już ponad 16 tak naprawdę, Linux jeszcze tak nie do końca wjechał na desktopy użytkowników. Czy dawno temu i przez te 16 lat myślałeś, że kiedyś tego doczekamy, że Linux będzie takim popularnym systemem, który zagości na desktopach?
Zaraz zagości, ponieważ Windows 11 będzie jądro tego systemu operacyjnego zintegrowane razem z całym systemem. Ja na moim komputerze pracowym mam to zainstalowane w postaci WSL-a, gdy potrzebuję do różnych zadań i to jest także nie spodziewałem się i to jest miła niespodzianka.
Czyli można powiedzieć, że tak Windows przyspieszył adopcję Linuxa na desktopach, bo jakby Windows udostępnił Linuxa na desktopie. To ciekawe też jest.
Tak, ale ja myślę, że tutaj jest inny powód. Rynek to wymusił. Z racji na to, że ludzie potrzebowali tego typu narzędzi i Microsoft miał do wyboru. No, zaczął sprzedawać to w postaci maszyn w swojej usłudze chmurowej i zrobił to na tyle dobrze, że ludzie to kupują. W związku z tym trzeba było przygotować środowisko, które już zresztą jest. I znam ludzi, którzy programują w językach kojarzonych do tej pory głównie ze środowiskiem open source'owym, korzystając z IDE Microsoftu. I odwrotnie, to według mnie ta synergia biznesowa kiedyś się musiała objawić i się objawiła.
No dobra, to lecimy dalej. Po przygodzie z IDG, po tych 16 latach, skręciłeś jednak bardziej już w tą ścieżkę techniczną, już na poważnie, tak? Z tego, co wyczytałem, na początku była Supermedia, potem Versim. W tych dwóch firmach zajmowałeś się technologiami voice'owymi głównie. Czy to, że się zajmowałeś voice'em, to wynikało z twojego zainteresowania technologiami radiowymi, czy raczej na odwrót? Przez to, że zacząłeś pracować z voice'ami, zacząłeś się też interesować technologiami radiowymi i zostałeś radioamatorem?
Nie. Znaczy, i tak, i nie. Voice był ciekawy i nadal jest to dość wymagająca technologia, wtedy była jeszcze bardziej. Mnie interesowało to, co tam się w tym voice dzieje, co w nim piszczy. Rozmawialiśmy przecież, sam wspominałeś, jak budowałeś sieć voice'ową, jak to kiedyś było trudne. Teraz jest sporo łatwiejsze, ale nadal nie jest to takie stuprocentowo proste. Tak sprawdzało plug and play. Miałem doświadczenie ściśle sieciowe, gdyż pracowałem jako administrator sieci wcześniej, jako inżynier jeszcze w jednym miejscu, jeszcze w jednej firmie, zanim w ogóle zostałem dziennikarzem. I gdy się to zestawi z tym, co mnie ciekawiło, no to wtedy przyszła akurat dobra oferta. Kolega powiedział, że mają tam dział voice'owy do zbudowania, potrzebna jest taka usługa telefoniczna. No to była ciekawa praca, sporo rzeczy się nauczyłem. Na przykład dowiedziałem się bardzo dużo o fraudach na VoIP-ie, z którym żeśmy walczyli, co nie jest wcale takie proste i może jak to się zrobi źle, to można ponieść spore straty, z racji na to, że ten voice teraz to już nie jest ten, co kiedyś. I wystarczy dostęp po IP, niezabezpieczone konto dostępowe do usługi voice'owej i można naprawdę mocno popłynąć. I to jest coś, z tym sobie ludzie nie zdają sprawy, w jaki sposób to się odbywa. Mogę tak pokrótce powiedzieć, że najpierw, jeżeli takie credentiale, te login, hasło są ukradzione i jest jakiś sposób połączenia się, to najpierw się w tygodniu sprawdza kilka połączeń, które kierunki są otwarte, które nie, to są jakieś pojedyncze, krótkie połączenia. W środę robi się próbę. W piątek otwiera się trochę ten kanał, żeby zobaczyć, czy są jakieś limity, a w sobotę otwiera się całkiem i wtedy wychodzi przez taką centralę połączenia do różnych krajów. To była jakaś Ameryka Południowa, czasami Wietnam i minuty stamtąd są potem sprzedawane gdzieś na czarnym rynku albo po przejściu przez inne te pośredników kontraktowane wprost na jakichś tanich kartach rozmównych, które tu i ówdzie można znaleźć. I walka z tym mnie w jakiś sposób pasjonowała, ponieważ zabezpieczenie central to było właśnie to, czym się zajmowałem. Ale to nie też nie do końca tak, że zajmowałem się tylko VoIP-em, dlatego że w Versimie byłem specjalistą od różnych rzeczy, nie takim inżynierem, nie tylko voice-owym, ale przede wszystkim inżynierem zajmującym się dostępem uprzywilejowanym. To ja do Polski sprowadziłem Bomgara, który później kupił Beyond Trusta i to jest śmieszna rzecz, że marka Beyond Trust w Polsce to właśnie była kupiona w tej kolejności, niż się na pozór wydaje. I to mnie w jakiś sposób pokazało mi tę część, że doświadczenie między technologią a ludźmi jest właśnie takie fajne, bo to jest coś, co dotyka i technologii, i ludzi jednocześnie. Że chyba tak.
No cóż.
A radio, no właśnie.
No właśnie. Co z tym radiem, tak? No bo zanim jeszcze pójdziemy dalej, chciałbym trochę usłyszeć o tym twoim radioamatorstwie. Jak to się w ogóle zaczęło i dlaczego właśnie radio?
Radio było od dawna. Pierwszy odbiornik zrobiłem jako młody dzieciak. To może śmiech na sali, ale zrobiłem go z tatą i przyniosłem go w ostatnim roku przedszkola jako taka zabawka, zanim można było usłyszeć drugi program polskiego radia, a wtedy drugi albo czwarty, nadawany na średnich, bo to radio nie odbierało średnich, tylko nie odbierało długich, tylko średnie. Potem coraz więcej w tym działałem, później zrobiłem odbiornik sam, później siedziałem przy wypożyczonym z klubu radzieckim odbiorniku komunikacyjnym i bardzo dużo słuchałem, głównie stacji broadcastingowych z całego świata, nadal to robię. I do dziś najbardziej żałuję, że wtedy nie umiałem jeszcze telegrafii, tego nadawania, odbierania alfabetem Morsa, bo wtedy tej komunikacji było bardzo dużo, a ja tego się nauczyłem niedawno. A dużo słuchałem, bo fale radiowe granic nie znają, a ja chciałem się dowiedzieć więcej. Stąd na przykład to nie było tylko tak, że ja słuchałem głównie tam, nie wiem, Wolnej Europy czy czegoś podobnego, bo też tego się słuchało, wiadomo. Ale na przykład wolałem Głos Ameryki z Waszyngtonu z racji na pewne rzeczy, informacje kulturalne, albo BBC. O BBC też było bardzo dobre. No i to mi w jakiś sposób pomogło w nauce języka później w liceum. Także radio było ze mną w miarę możliwości od zawsze.
No dobra. To lecimy dalej. To teraz polecimy do tych twoich projektów, tak? Bo bierzesz udział w ciekawych projektach, sam tworzysz. Jeden szczególnie mnie zaciekawił. To był ten projekt, którego chyba jeszcze nie ukończyłeś, dotyczący ginących zawodów i umiejętności w świecie technologii. Porozmawiajmy o tym trochę. W sensie bardzo mnie to zainteresowało i ciekawi mnie, które to umiejętności czy zawody się już zatarły, a które mogą twoim zdaniem zniknąć za parę lat. I czemu tak się w ogóle dzieje?
To jest w ogóle długa sprawa, dlatego że winna ku temu jest ludzkie lenistwo i automatyzacja, oraz rozwój technologii, który poszedł w tą stronę. Na pewno widać bardzo mocno zanikanie prostych zawodów, które można było zautomatyzować albo się ich zmieniło zapotrzebowanie. Takim zawodem, o którym już wcześniej zresztą pisałem na Technoblogu dawno temu, to był radioficer, osoba odpowiedzialna za komunikację. Jest ktoś podobny na przykład na platformach wiertniczych. W niektórych miejscach jest również taka osoba, która zajmuje się komunikacją, ale nie jest to taki inżynier, który oprócz tego, że sam przepuszcza te komunikaty, bo samemu je odbiera czy wysyła, ale także serwisuje sprzęt. Teraz to jest tylko głównie oficer ETO, czyli osoba odpowiedzialna za elektronikę. To na statkach dobrze widać, bo statek jest w zasadzie pływającą fabryką. To jest zresztą spory kawałek technologii, którym również mnie bardzo mocno interesuje. Z innych zawodów przede wszystkim zanikają te, które są związane z naprawami różnych rzeczy. Z takich codziennych zawodów to zanika szewc, zanika mechanik AGD, na wsi już dawno zanikł kowal, nie z tego powodu, że nie podkuwamy koni, ale kowal również wykonywał mnóstwo różnych drobnych napraw, których w tej chwili się nie robi. Dlaczego zanikło? Ponieważ teraz taniej i prościej jest kupić nową rzecz, niż naprawiać starą. Stopień skomplikowania wzrósł, i wzrósł także wymaganie odnośnie do osoby, która takie coś naprawia i znacząco spadła dostępność części, które są niezbędne do naprawy. Znam już przypadki, że ludzie drukują na drukarkach 3D odpowiednie mocowania do łożysk, do pralek, żeby wstawić nowe łożyska i w ten sposób przedłużyć pralce automatycznej życie, walcząc z celowym postarzaniem produktu. Ale to są pojedyncze przypadki. Znika klasyczna poczta i wszelkie doręczenie fizycznych przesyłek na rzecz usług automatycznych, czyli ten obowiązek dostarczenia przesyłki zostaje przeniesiony na odbiorcę, który sam przychodzi do automatu paczkowego i odbiera sobie paczkę albo odbiera przesyłkę. Zauważcie, że pandemia spowodowała eksplozję prawdziwą tego typu usług, ale one były tam od zawsze z racji na tę wygodę i z racji na fakt, że w centrum miast poczta działała źle, dlatego że te dostaliśmy w skrzynce awizo i potem trzeba było na tę pocztę pójść i to odebrać. Ja się wcale nie dziwię, że ta usługa zanika, ponieważ była mało wygodna i niedostosowana do obecnych potrzeb. Zanikają ankieterzy uliczni, bo nikt z nimi nie chce rozmawiać, telefoniczni z tego samego powodu, bo to się kojarzy ze spamem. Zanikają mocno wszelkie usługi związane z wiedzą na papierze, czyli na przykład introligator i bibliotekarz. To jest coś, co już w tej chwili widać, no bo książki przechodzą do formy elektronicznej, co też jest słabe, dlatego że książka w postaci papierowej musiałaby zostać spalona albo zgubiona, albo w jakiś inny sposób fizycznie zniszczona, a książki w wersji elektronicznej niestety zanikają i to jest słabe. Ponadto model płatności też nie bardzo pasuje, dlatego że książka w wersji elektronicznej bywa droższa od wersji papierowej. Już takie dziwne rzeczy też można było zobaczyć. Ginie umiejętność fotografa, zwłaszcza zajmującego się reportażami, ponieważ ludzie noszą ze sobą telefony w aparatach komórkowych i ich jakość jest czasami wystarczająca do tego, żeby można było potem takie zdjęcie lub taki kawałek filmu wykorzystać. Takim zawodem, który został zautomatyzowany mocno, jest na przykład magazynier. Kiedyś bardzo ważna osoba, a w tej chwili to często jest automat, który wydaje jakieś poszczególne rzeczy i człowiek tylko nadzoruje to. To, co ja jeszcze widzę, to gdy pójdziemy dalej w tym kierunku automatyzacji, to będą kierowcy, zwłaszcza kierowcy ciężarówek. I to jest poważny problem, ponieważ według mnie autonomiczne pojazdy zmniejszą to co najmniej o połowę. I gdyby zrobić to teraz, załóżmy mamy, nie wiem, magiczne urządzenie, które sprawia, że od razu teraz ciężarówki jeżdżą automatycznie po wszystkich polskich drogach, to 2 miliony ludzi zostałoby bez pracy. I to jest no, 500 000 kierowców takich ciężarówek, o których wiemy, że kursują regularnie. To jest duży problem i według mnie z tym problemem będziemy musieli się zmierzyć. To są mechanicy samochodowi po części, gdyż samochody nowe są coraz trudniej naprawialne i ten kierunek niestety będzie. Pracownicy fizyczni w przemyśle. Tacy pracownicy, których można zautomatyzować. W tej chwili już nikt na przykład robu nie kopie łopatą, do tego przyjeżdża mikrokoparka i załatwia to bardzo szybko i sprawnie. W związku z tym nastąpi ewolucja wiedzy i umiejętności. Ci najmniej kwalifikowani. Tak samo maszyniści pociągów. O, to też jest dobry przykład. Warszawskie metro na linii M2 jest bardzo mocno zautomatyzowane, a kolejka na lotnisku Chicago O'Hare między terminalami, nie wiem, czy kto z Was miał okazję lądować na O'Hare i potem musiał się przesiąść z części międzynarodowej, na przykład na terminal United krajowy, to tam się podróżuje kolejką, która nie ma w ogóle maszynisty. Jest to normalna kolej, taka właśnie kolej, tylko tyle, że jest w pełni automatyczna. Kolej DLR w Londynie również, czy metro w Barcelonie. Od lotniska do stacji Zona Universitaria. To jest te pociągi jeżdżą automatycznie. I to już tam nie ma maszynisty na pokładzie. Z takich zawodów jeszcze być może sprzedawcy. Dziennikarze, reporterzy w takiej postaci, jakiej historycznie pamiętamy, że wysyłamy kogoś tam i ktoś tam na miejscu wybiera takie smaczki lokalne z życia. Tego też już nie ma, bo sieć społecznościowa i relacje ludzi załatwiły to. Recenzenci i moderatorzy, to już wspomniałem, YouTube jest tego przykładem. Właśnie, o, programiści. Programiści w takiej postaci, jakich rozumiemy, bo prekaryzacja już jest. Skończyły się pewne podstawy zbudowane w okresie zimnej wojny na potrzeby wojskowe, w sumie internet też. Dzisiejsze innowacje to są albo gadżety, albo kolejne wcielenie czegoś, co pod postacią idei już było. Dam przykład, chmura. Na przykład, czym się chmura różni od starego mainframe'a? Pomyślcie. Po pierwsze, jest rozliczanie kosztów i tu było. Jest software as a service, gdyż na przykład elektroniczne ośrodki obliczeniowe, czyli ZETO w Polsce, miało komputery tej klasy i wykonywało usługi w postaci dzierżawy jakiegoś oprogramowania w modelu usługowym, za co się płaciło. Mało tego, część tych usług można było sobie zautomatyzować i były takie usługi, na przykład ZETO w Szczecinie to prowadziło. Mamy wszystkie rzeczy związane z chmurą. Także ten najprostszy programista, wyklepujący podstawowe rzeczy, według mnie będzie musiał ewoluować w innym kierunku. Co bym powiedział, obsługa sklepy, obsługa klienta, o właśnie, obsługa klienta zarówno telefoniczna, jak i przez komputery. A w drugiej kolejności osobista i pożegnamy salony obsługi i to już widać w sektorze finansowym. Wielki sukces jednego z banków detalicznych, który w ogóle nie miał fizycznych placówek, no teraz trochę ma, ale nie miał. To się dzieje w sektorze finansowym i według mnie jeszcze bardziej w tym kierunku będzie szło, dlatego że człowiek jest bardzo drogi. Jak można go zastąpić algorytmem, to może będzie, to pewnie będzie dla nich taniej. Być może w takim może inny zawód, nietechniczny, czyli duchowny. Polska się niesłychanie szybko sekularyzuje. Ja tym wcale nie jestem zdziwiony. Być może będzie zastąpiony przez jakiś algorytm. Być może to w tym kierunku pójdzie. Trudno mi to ocenić. Natomiast to jest coś, co ja bym tak myślał. Ale ja jestem kiepskim prorokiem, wielu rzeczy nie przewidziałem, w związku z tym nie. Nawet jak będziecie mnie trzymać za słowa, za parę lat sprawdzimy, zobaczymy, co się stamtąd zrealizowało.
Ale wiesz co, jakby, jak rozumiem, te badania jeszcze kontynuujesz, tak? No bo jeszcze nie zamknąłeś tej książki, a wymieniłeś bardzo, bardzo dużo różnych zawodów. Czy masz jakieś rozwiązanie, jak się ratować? W sensie, bo wiele, wiele, wiele ludzi straci pracę albo będzie musiało się przekwalifikować bardzo szybko, jeżeli te zawody będą tak znikać. Jak się ratować?
Ja po części tego doświadczyłem. Dlatego, że kiedy byłem dziennikarzem, równocześnie będąc inżynierem, zauważyłem tę erozję doświadczonego dziennikarstwa. Ci ludzie, którzy byli kiedyś dziennikarzami, musieli się w jakiś sposób przekwalifikować. Ja wybrałem tę drugą, dla mnie taką bliższą nogę, ściśle inżynierską. Natomiast nie wszyscy będą musieli to zrobić. Gdybym miał to powiedzieć, to byłaby taką receptą ucieczka do przodu. Czyli nauka takich umiejętności pokrewnych w pewnym zakresie, które mogą się do czegoś przydać. Trudno mi powiedzieć, w którym kierunku to powinno pójść, natomiast na pewno niezbędny będzie silny wzrost wiedzy. W związku z tym programiści powinni się przesiąść z pisania rzeczy prostych na rzeczy naprawdę skomplikowane i na przygotowanie się do tego, żeby te najprostsze rzeczy wykonał za nich algorytm. I zaczęli podejmować decyzje. To jest mniej więcej taka różnica, jak między juniorem wykonującym proste zadania, a doświadczonym seniorem, który te zadania z bardzo wielkiego projektu umie podzielić na kawałki i rozdzielić na poszczególne etapy juniorów. Jak między dobrym menedżerem, który ten projekt pociągnie od początku do końca, a wie, że mechanizmy wbudowane w organizację, którą zarządza, wykonają to za niego. To być może jest ten kierunek.
Mamy pytanie od słuchacza, a Afera Gaspodę pyta się, jakie zawody zostaną albo wręcz się rozwiną, twoim zdaniem?
Zostaną. Na pewno zostaną te, które bezpośrednio dotykają infrastruktury i nie da się ich prosto zautomatyzować. W związku z tym, gdy ktoś się mnie spyta, jakie jeszcze na przykład uprawnienia bym chciał zrobić, to ja powiem, że mam uprawnienia elektryka. To nie jest żart. Mam uprawnienia. Hydraulika, no jakby była potrzeba, to pewnie bym dał radę zrobić. Nie jest to mi w tej chwili tak bardzo bezpośrednio potrzebne, aczkolwiek przydaje się w różnych przypadkach. I na pewno te zawody, które wymagają pewnych technologii manualnych, techniki manualnych oraz do tego bardzo dużej wiedzy. W związku z tym, o ile na przykład część decyzji podejmowanych przez lekarza będzie można zautomatyzować i jest już oprogramowanie, które robi to dobrze, o tyle część decyzji i część tego, co się wykonuje, będzie wymagało interwencji człowieka. Także to jest, według mnie to jest taka decyzja. Kable komputerowe, podłączenie fizyczne switchy, to jest robota może niskopoziomowa, ale ona będzie.
No ale zostańmy jeszcze przy tych technologiach, które powoli umierają. Ja pamiętam, jak za młodu bawiłem się krótkofalówkami, a potem CB radiem. Nie widzę już takiego pociągu do tego typu technologii u młodych ludzi. Nie wiem, może po prostu patrzę w złą stronę, ale wydaje mi się, że wolą teraz bardziej siedzieć przed komputerem, nie wiem, używać TikToka, Instagrama, czy pisać na Facebooku. Czy radio to jest ta jedna z technologii, która powoli i po cichu umiera?
Po części tak to jest. Tu masz rację, bo ponieważ przeszliśmy na komunikację obrazkową, to po pierwsze. Obraz jest wszędzie, wideo jest wszędzie, mniej się czyta i ta informacja po prostu jest. W związku z tym to jest bardziej już teraz hobby niż jakaś potrzeba komunikacji, a kiedyś to było inaczej, dlatego że były granice, była w jakiś sposób zrobiona cenzura, która limitowała dostęp wiedzy spoza tego zakresu i radio było czymś, co tę barierę przebijało, gdyż fale, no wiadomo, granic nie znają i odpowiednie umiejętności plus prosty sprzęt dawały szansę uzyskania tej informacji z źródeł innych niż oficjalnie dostępne w danym kraju. I to po prostu było niezbędne i ludzie tego chcieli. Teraz jest to trochę inaczej, gdyż traktują to bardziej jako hobby techniczne. Jest to hobby wymagające sporej wiedzy, wymagające podstaw radiotechniki na takim sporym poziomie. Może tego nie widać tak po tych egzaminach radioamatorskich, natomiast kiedy zaczniemy się zajmować czymś naprawdę poważnym, to trzeba wiedzieć, trzeba mieć znać, chociażby prosta rzecz, rachunek na liczbach zespolonych. Bez tego nie da się policzyć dopasowania odcinka drutu do konkretnego przewodu zasilającego. Po prostu trzeba to umieć. Trzeba umieć to zrobić na wykresie i policzyć, gdy ktoś chce się tym naprawdę na poważnie zajmować w takim poziomie ściśle inżynierskim. Także poziom utylitarny według mnie spada. Natomiast ludzie to traktują jako takie właśnie hobby technologiczne. Inne zapotrzebowanie to być może rezerwowy środek komunikacji. Być może kwestia satelitów na morzu, co będzie, kiedy te satelity ktoś zestrzeli albo zostaną zniszczone przez przeciwnika. No, Wielka Brytania teraz ma takie wątpliwości i szykuje jakiś rezerwowy system na ten temat. Tylko, że to nie przyciąga młodzieży. Także tak, to pod tym względem jest umierające hobby i Stowarzyszenie Radioamatorów Światowe zrobiły lokalnie i w sumie globalnie też analizy SWOT w tym celu. Niebawem będą przedstawione wyniki. Także jeżeli ktoś już robi tego typu analizy, to znaczy, że sprawa z punktu widzenia takiego stowarzyszenia jest na tyle poważna, że warto o tym wspomnieć. No i teraz mamy internet. No to jest internet, każdy no tak. Nosi to w kieszeni.
No tak, ale wspomniałeś przed chwilą o zestrzeliwaniu satelit, no to internet też można próbować wyłączyć, czasem już się nawet udaje, regionalnie tak. Chociażby, tak? I no ten internet nie jest wieczny.
Tak. Słynna była akcja pod tytułem Mubarak wyłączył internet, to my wyłączymy Mubaraka. I radioamatorzy krótkofalowcy mieli w tym również swój udział, gdyż część informacji była przekazywana przez satelity telekomunikacyjne używane przez krótkofalowców i potem stamtąd przekazywane botem na Twittera. Także było również tego typu działania. Nasz kolega Tomek Brol, pewnie znasz, wypuszcza balony z nadajnikiem, które krążą sobie dookoła Ziemi, nadając stamtąd pozycję geograficzną i dzięki nim możemy się na przykład dowiedzieć, w których regionach jest zakłócany system odbiór GPS-u. Także to jest inny aspekt, nie tylko ściśle komunikacyjny związany z radiem.
No, także drodzy słuchacze, uczcie się technologii radiowych, bo kiedyś mogą się przydać w życiu. Marcinie, wracając trochę na twoją drogę zawodową, aktualnie pracujesz w UI-u, to się teraz UI nazywa. Jaka tam jest twoja rola i czym różni się lub się nie różni od tych wcześniejszych?
Jestem ekspertem wdrożeniowym. To jest taki dość szczególny specjalista, który jest równocześnie inżynierem, ale zajmuje się także jakąś organizacją wiedzy i przekazywaniem tej wiedzy innym osobom. Koordynacją tej wiedzy też. Specjalizuje się w zarządzaniu tożsamością, ale to nie tylko. W stosunku do poprzedniej, gdybym miał to tak porównać, punkt wspólny to jest technologia. Nadal ją znam, nadal ją lubię i chcę stosować. Nadal jest to technologia, która dotyka ludzi, a dokładniej ich cyfrowej tożsamości. I to jest fajne, to jest cenne i ja to bardzo lubię. Różnica. Przede wszystkim może skala działania. Jest o wiele szersze spojrzenie na całą technologię. Jest inne podejście do różnych technologii, inne podejście do budżetu na rozwiązania u klientów. A to zresztą, bo to jest chyba oczywiste, dlatego że inaczej patrzy na to lokalna firma wdrożeniowa i lokalny operator telekomunikacyjny w Polsce, a inaczej firma, która ma takich klientów. No i po drugiej stronie są też ograniczenia proceduralne, których tam nie było, albo były inne, tutaj są inne. Także w szczegółach jest sporo różnic. W ogólnym podejściu do technologii i tym, że ja chcę poznawać nowe rzeczy i je stosować w praktyce, no to zmieniła się tylko skala. To jest fajne. Bardzo mi się to podoba.
Na pewno. Szczególnie, że masz okazję pracować w wielu projektach i z wieloma różnymi podmiotami i ludźmi, tak? To też jakby dużo daje. Marcinie, kończąc już kompletnie ten wątek zawodowy, już nie będę cię męczył, co tam w życiu robiłeś, ale ostatnio zadajemy takie pytanie i muszę je zadać, o taki najbardziej nietypowy epizod zawodowy, który miałeś w życiu. Taki, wiesz, coming out teraz zrób, nie masz tego w CV, nie jest to związane z IT, ani security, ani z niczym, co robiłeś wcześniej, czym się chwalisz w CV. Robiłeś coś takiego ciekawego?
Tak, byłem fotografem, reporterem. Robiłem zdjęcia na potrzeby ściśle prasowe. Jeszcze w czasach idegowskich. Także było, zdarzało się, że jechałem na konferencję, robiłem materiały na wywiady, teksty technologiczne i od razu robiłem zdjęcia. Swoją drogą u boku takich fajnych fotoedytorów jak, no tu cała długa lista koleżanek i kolegów. Można się było tego naprawdę nauczyć i to była bardzo cenna dla mnie szkoła, bo nie umiałem przedtem fotografować. Teraz chociaż trochę powiedzmy, że potrafiłem. Także
człowiek były orkiestra, też jeszcze inne. Nie dość, że pisałeś, relacjonowałeś, to jeszcze robiłeś fotki.
No trochę tego było. W ogóle trochę projektów innych było. No właśnie, też o tym
zaraz będziemy lecieć do tych twoich projektów, bo jakby tutaj też rozmawialiśmy dużo o twoim hobby, o radioamatorstwie, ale wiem, że robisz dużo ciekawych projektów, a to teraz to jest twoja chwila i też ten moment, kiedy wyciągasz królika z kapelusza i opowiadasz nam o jakimś fajnym, ciekawym projekcie albo o projektach, które gdzieś tam kisisz.
Robię. Tak, coś, co robiłem i robię, to jest cały cykl pod tytułem Obce skrypty w przeglądarce, czyli cykl badawczy na temat śledzenia i zagrożeń dla prywatności w internecie. Ja to prowadzę od ponad dekady i widzę, że dla nieświadomego użytkownika jest jeszcze gorzej niż było to kiedyś. Dwa takie etapy, które widziałem, zaprezentowałem podczas konferencji Semafor. Jednej zresztą ostatnio miałem taką na ten temat prelekcję, pokazywałem, jak to wyglądało, takie podsumowanie retrospektywne i pomysł na prognozę, jak to może wyglądać w przyszłości. Myślę, że sporo pracy jest przede wszystkim przed bezpiecznikami, żeby to uporządkować, gdyż te zagrożenia są coraz trudniejsze do wykrycia i coraz bardziej złożone niż to było kiedyś. Inny taki projekt, który zrobiłem, potem już tego nie kontynuowałem, ale był fajny, to było polowanie na pierwszy raportowany, dedykowany botnet na Macach. Przy pomocy wypożyczonego IPS-a, wtedy pracowałem jako inżynier, i zestawu honeypotów łapałem próbki oprogramowania. I później, dzięki pomocy nieżyjącego już niestety Raimunda Genesa i nieocenionych rad Ricka Fergusona, który wtedy pracował w jednego z dostawców związanych z bezpieczeństwem, to była tam analiza kodu. To był ten czas, gdy botnety służyły głównie do kradzieży informacji, a ten akurat brał na celownik logowanie do bankowości elektronicznej. A w Polsce był bardzo mało skuteczny, ponieważ w polskich bankach już używano tokenów i to bardzo mocno ich używano, ale były jeszcze banki poza Polską, zwłaszcza w Ameryce Południowej, które miały dostęp przez login i hasło, nawet nie maskowane. W związku z tym tego typu botnet działał i bardzo mnie interesował ten temat. Spoza prac takiej czysto zawodowej, oto się mogę czymś takim fajnym pochwalić. Odtworzenie technologii produkcji lamp elektronowych oraz innych urządzeń dawnej techniki, zwłaszcza radiotechniki. Tutaj bardzo mocno wspieram Aleksandra Zawadę. To jest kolega, którego pasja, wiedza i umiejętności warsztatowe umożliwiły zbudowanie kilku fajnych osiągnięć. Podczas jednej z konferencji prezentowaliśmy makietę działającej centrali Strogera, systemu Strogera, także można było podnieść słuchawkę, wybrać numer i widać było przełączające się wybieraki na kolejne pozycje. To jest jedna z fajniejszych rzeczy. Także to chyba takie ciekawostki. No, poza tym jak każdy, coś się napisze, coś się wypróbuje, coś się uruchomi.
Słuchaj, takie tam ciekawostki, odtwarzanie central telefonicznych, no jakby, no ja się na tym kompletnie nie znam, dla mnie to jest czarna magia, ale brzmi fascynująco. Marcinie, kolejne pytanie takie z cyklu, co by było gdyby. Wyobraź sobie, że znalazłeś złotą lampę cyfrowego Alladyna, który może spełnić twoje trzy życzenia, ale muszą dotyczyć one cyber security. Jakie to będą życzenia?
Oj, to ciężko. Wiem. Raz. Coś, co zabije model biznesowy cyberprzestępców. Nie ich, tylko uderzy ich w to miejsce, z którego nie dadzą rady się prosto podnieść, czyli ich model biznesowy. Tak, żeby nie zabić przy tym IT, ale sprawić, żeby komercyjne ataki, takie jak na przykład ransomware, by po prostu były nieopłacalne. Wtedy wymrą same. Całość ma być zrealizowana tak, żeby respektować prywatność i bezpieczeństwo informacji użytkowników. Tak bym chciał. To moje pierwsze życzenie i ono jest nadzwyczaj trudne do spełnienia. Być może w jakiś sposób jest możliwe. Nie wiem, może kwestia jakiejś regulacji związanej z walutą, kryptowalutą, która jest powszechnie używana do rozliczeń przez cyberprzestępców, ale nie tylko. Być może jakiś inny sposób się znajdzie, ale tak, żeby nie ruszać prywatności użytkowników. Zakazy prawne nie wiem, czy pomogą. No to jest, to musiało być coś technologiczne, które by uniemożliwiło proste obejście. Drugie to, co bym chciał. Jakiś nadzwyczaj silny czynnik ekonomiczny, który wymusiłby na GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, niekoniecznie w tej kolejności i nie tylko w tych firmach, respektowanie prywatności i bezpieczeństwa użytkowników. To od razu by ukróciło spam, być może przy okazji telefoniczny też, bo też go nienawidzę. I to takie coś by się przydało. Takie właśnie działanie, niekoniecznie regulacja, może coś innego, co by sprawiło, żeby telefony służyły do tego, do czego powinny służyć, a nie do kradzenia informacji użytkownikom. I chyba najtrudniejsze, bo z tym się borykamy od lat, od początku, od kiedy informatyka powstała, chciałbym, żeby bezpieczeństwo było traktowane w sposób priorytetowy podczas każdego nowego projektu i każdego nowego narzędzia. Tak, żeby bezpieczeństwo było w niego wdrukowane. Czyli nie podejście, że najpierw funkcjonalność, a dopiero potem bezpieczeństwo, tylko być może Zero Trust się do tego zbliża, ale to jeszcze jest daleko. Chodzi mi o takie podejście, gdzie na wczesnym etapie projektu rozważamy bezpieczeństwo i prywatność użytkowników i ich przechowywanych danych. To by było fajne. Ja bym tę lampę bardzo chętnie chciał, tak, to byłoby dobre.
Słuchaj, może w setnym odcinku taką dorobimy się takiej lampy, wtedy jak najbardziej się podzielimy, żebyś mógł te życzenia wprowadzić w życie.
Chciałbym, jedyną lampą, którą mogę pokazać, to jest lampa karbidowa tutaj.
No właśnie, poczekaj, to ja zrobię takie zbliżenie.
O. Tak. To jest taki świadectwo starych czasów.
No dobra. Co robisz, gdy nie pracujesz? Bo hobby to, ja nie wiem, czy ja mogę cię pytać, no, radioamatorstwo chyba pochłania cię całkowicie, chyba że masz jakieś inne hobby, o których chciałbyś opowiedzieć.
No to radio, przede wszystkim radio i cała elektronika wokół niego. Cały czas jestem radioamatorem, krótkofalowcem. W pierwszej kolejności słucham, w drugiej kolejności nadaję. Konstruuję różne urządzenia z tym związane, od jakichś zasilaczy po urządzenia antenowe, wzmacniacz mocy, tego typu rzeczy. Rozmawiam z kolegami, ćwiczę radowanie i odbiór telegrafii, bo posługuję się alfabetem Morsa w taki sposób, że mogę normalnie rozmawiać otwartym tekstem z innymi kolegami na telegrafii. W tej chwili jest to prędkość właściwa dla zawodowego telegrafisty. To jest coś, co się ćwiczy, co się pielęgnuje, taka ciekawa umiejętność. Interesuję się historią radiokomunikacji morskiej i stąd cykl CQDASPH, CQDASPH, to jest historia stacji brzegowej Gdynia Radio. Przeprowadziłem cały cykl wywiadów, gdy byłem we Władysławowie, znalazłem tam człowieka, który był kierownikiem zmiany w Gdyni Radio, posadziłem tego bardzo wesołego i fajnie opowiadającego pana przed kamerą, z tego powstał cały cykl poświęcony historii tej stacji brzegowej. Całość przetłumaczyłem na język angielski, przekazałem do Muzeum Komunikacji Morskiej w USA. Zresztą w tle obok tej lampy, którą pokazywałem, jest jeszcze zegar. Jak powiększysz to, to tutaj na tej tarczy znajdują się takie czerwone wąsy, a niekiedy w zegarach były również zielone. To są strefy ciszy. Już w profesjonalnej komunikacji morskiej dwa razy w ciągu każdej godziny na telegrafii, dwa razy na fonii również, występowały takie okresy ciszy, w których tylko się słuchało wezwań pomocy na częstotliwości niebezpieczeństwa. I to jest właśnie taki kawałek, stąd też między innymi taki rysunek na zegarze u mnie. No, oprócz tego rozglądam się po okolicy, robię dokumentalne zdjęcia. Dokumentuję na przykład zmianę oświetlenia ulicznego. W tej chwili się odbywa prawdziwa rewolucja, na której na co dzień nie zwraca się uwagi, no bo kto patrzy na latarnię. No to teraz właśnie żegnamy ostatnie wyprodukowane jeszcze w obszarze PRL-u. Trwa wielka wymiana lamp rtęciowych na diodowe. No i taki właśnie proces występuje w kilku miastach. Warszawa jest jednym z ostatnich miast, w których takie stare oprawy wyprodukowane jeszcze w latach 60. można zobaczyć na żywo działające. Ostatni dzwonek, żeby to zobaczyć, jeżeli ktoś chce, to jest właśnie taki czas.
Mój Boże, kiedy ty na to czas masz, żeby to wszystko robić?
Wydzielam drobne kawałki, bo to chyba najlepszy sposób. Zawsze, kiedy idę na spacer, a spaceru jest sporo, to biorę, mam za sobą aparat, bo najlepszy aparat to jest ten, który ze sobą wziąłeś, nawet jeżeli to jest tylko komórka. No i staram się robić zdjęcia, czasami wychodzę z lustrzanką, mam dobrej klasy lustrzankę z bardzo dobrym obiektywem i staram się robić zdjęcia także nocą, w trudniejszych warunkach oświetleniowych, takie mniej codzienne, i dokumentuję coś, czego zaraz nie będzie.
No, ciekawe. A na jakim systemie pracujesz na co dzień? Bo otarliśmy się już o Linuxy, Windowsy gdzieś podczas naszej dyskusji. To teraz zdradź, na jakim ty pracujesz systemie na co dzień.
To jest Ubuntu z nieco zmodyfikowanym środowiskiem graficznym. Jeszcze niedawno miałem ciągły łańcuch upgrade'u od 6.06 LTS, który przeszedł przez kilka komputerów. Także wymieniam komputery, dyski, a system operacyjny miał kolejne łańcuchy upgrade'owe, także teraz to jest Ubuntu w obecnie wspieranej wersji z środowiskiem Mate, gdyż to on po prostu najbardziej mi do gustu przypadło. Na laptopie laboratoryjnym podobnie, na laptopie służbowym mam służbowy zestaw aplikacji, który służy do służbowych celów. I to jest...
Okej. Dobrze, bardzo dobrze powiedziane. Marcin, wspomniałeś też o ZX Spectrum u kolegi, a my zadajemy takie pytanie, Commodore czy Atari? Może miałeś któryś z tych komputerów jako swój komputer?
Miałem, Atari 65X. Także odpowiedź jest właśnie taka.
Czyli dopisujemy cię do grupy Adama H., do grupy atarowców, tej mniejszej grupy, która przegrywa już od dawien dawna, może kiedyś dogoni komodorowców. Marcinie, było jeszcze parę pytań od naszych widzów, ale jeżeli pozwolisz, i widzowie też, i słuchacze, to Marcin postara się odpowiedzieć w komentarzach, bo już nam niestety czas się trochę kończy. Marcinie, bardzo ci dziękuję za tą wizytę. To była fascynująca rozmowa. Fascynujący szczególnie był ten element o zanikających zawodach. To daje mi i myślę, że naszym słuchaczom też dużo do myślenia, jakie jeszcze zawody mogą zniknąć. Mam nadzieję, że kiedyś, chociaż pytanie, czy taki projekt się kiedyś kończy, bo chyba nie, ale może kiedyś go dokończysz i jakieś wnioski się pojawią. Tego ci życzę i mam nadzieję, że spotkamy się i będziemy mogli porozmawiać na takich normalnych konferencjach na żywo. Także bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.
Trzymaj się. Słuchajcie, więc 70. odcinek już dobiegł końca. Spotykamy się za tydzień, mam nadzieję, że już w komplecie. W odcinku 71. spotkamy się z Krzysztofem Bińkowskim. Także słuchajcie, no cóż... Fascynujący gość dzisiaj, ale musimy się już rozejść. Także trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Na razie.